Pamiętam siebie bardzo dokładnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakim byłem przy końcu 1808 roku, proszę słuchać. Łeb rudy w loki, jak w zawijane zrazy, zafryzowany, mocno pudrem przykryty. Frak brązowy z czarnym aksamitnym kołnierzem i dużymi żółtymi guzikami, spodnie jasne, dość przestronne, jak była moda, i buty węgierskie, a czasem buty po kolana z 12-calowymi sztylpami. Przy zegarku 7 pieczątek rzeszowskiej roboty, a w ręku laseczka z kobuzią główką.
Ale jeszcze dla Boga podpis, podpis pod tym obrazem.
Aleksander hrabia Fredro. Trzy po trzy. Sceny z pamiętnika byłego żołnierza kampanii napoleońskiej.
Słuchaczką pierwszej opowieści, której nadajemy tytuł
Onufry,
była, wyobraźmy sobie, jakaś dobrodziejka siedząca na kanapie rodzinnego dworku pisarza w Surchowie.
Są wszędzie arcyksiążęta, arcybiskupi. W Galicji jest nawet arcystolnik, ale nigdzie nie ma arcyciury. A tym powinien być mój Onufry. Wysoki, pleczysty, chciwy łupus, skory do kieliszka równie jak i do bójki, kiedy odbierał rozkazy.
Wyprężał się jak struna, brzuch w tył, pierś naprzód, stawał z kosem jak pizańska wieża.
Odpowiedź jego była zawsze...
Słucham!
Bał się kozaków jak diabeł święconej wody. Wszystko to kazało wnosić z niejaką pewnością, że był kiedyś w rosyjskiej służbie i że...
Nie dopełnił potrzebnych formalności przy podaniu swojej dymisji.
W Dreźnie przyjąłem go. I tydzień nie minął, jak stał się powodem niemałego dla mnie kłopotu. Jednego wieczora, było to w oberży pod Jeleniem, gdzie stałem kwaterą, Onufry poszedł do rezni Sztubmadli i zawołał czystą niemczyzną.
Na top!
Dziewczyna roześmiała się i przedrzeźniać zaczęła.
Czego się śmiejesz, małpo?
Krzyknął luzak po polsku.
Nie rozumiesz, co na top?
Od słowa do słowa aż boli głowa, powiedziałby pan Jowialski.
Tak, bo Onufry postąpił sobie nareszcie z rezlą, jak ów gminną piosneczką wsławion z Małgorzatą Grzegorz. Ale rezla zamiast zawołać...
Czegóż?
Walnęła go w łeb lichtarzem. Że zaś świeca w tym razie zgasnąć musiała, ciemnota pokryła tę część historii. Że jednak coś padło z jednej i z drugiej strony wątpić nie można. Kiedy to wszystko działo się na dole, ja na drugim piętrze spokojnie kończyłem wieczerze z kolegą kapitanem Maciejowskim. Rozmawiamy sobie o tym i owym, wtem otwierają się drzwi i Onufry wpada.
Twarz zarydzona, nozdrza sapiące.
Kawał knota na czole powiadały nam wyraźnie, że walka gdzieś była stoczona i że spieszny odwrót ma miejsce. Nim jeszcze słowo mogło być wyrzeczone, wbiegł hausknecht ze świecą w ręku, a za nim sam pan gospodarz.
Wojster! Dasz teter!
I już luzak wziął w papę, aż nosem pociągnął. W ten czas to wymknęło mi się, co się tak łatwo z ust polskich w podobnym razie wymyka. A walże! Nie potrzeba było mówić dwa razy.
Onufry jak Niemca utnie!
A co za szkoda, że dla przyzwoitości stylu nie mogę powiedzieć jak utnie w pysk, bo w tym aczgminnym wyrazie leży tyle prawdy, tyle nawet naśladowczej harmonii. Ale nie wypada, nie można, więc powiadam, Onufry jak utnie Niemca gdzieś między nosem a uchem, a szyby brzękły, szun!
A Niemiec?
Zwinął się, zatoczył i chylcem, zygzakiem, jak lic postrzelony, leciał, leciał i aż w przeciwnym rogu padł na kanapę.
A nim się zerwać zdołał, już Onufry leżał na nim.
Hausknecht, krzycząc w niebogłosy, usiłował ściągnąć ze swojego pana zajadłego nieprzyjaciela, ale jedną tylko ręką, bo w drugiej trzymał świecę. A świeca kosztuje einen groszyn.
A on za świecę odpowiada, prawda? Porządek przede wszystkim.
Chwyciłem go nareszcie za kołnierz i nogą za drzwi pchnąłem, zostawiając wolny bieg sprawiedliwości. Wkrótce jednak zląkłem się, bo Sas już głosu nie puszczał. Zląkłem się, czy przypadkiem za mocne uderzenie nie strąciło filigranowego niemieckiego karku. Zawołałem: dość tego! I w mgnieniu oka stał przede mną.
Onufry, brzuch w tył, pierś naprzód, z kosem jak pizańska wieża.
Pan gospodarz podniósł się, kręcił w kółko i... byłby pewnie do drzwi nie trafił, gdybyśmy mu nie byli w tym względzie przyszli w pomoc.
Skończył się akt pierwszy.
Ale cóż dalej? Otwierano i zamykano z trzaskiem i hałasem ledwie nie wszystkie drzwi w całym domu. Biegano po schodach i gankach.
Oczywiście chmura się zbierała.
Sasi nas nie lubili. I nie tylko, że nie lubili, ale byliby chętnie całą naszą armię z cesarzem na jej czele w łyżce wody utopili. Gdyby tylko mogli byli taką łyżkę znaleźć.
Nie ma się czemu i dziwić.
Byliśmy w kraju arcynieprzyjacielskim. O tym trzeba było zawsze pamiętać. I o tym nie zapomnieliśmy teraz, stojąc frontem ku drzwiom, za którymi coraz liczniejsze, coraz burzliwsze i coraz bliższe wznosiły się głosy.
Niepewność często nieznośniejsza od złego.
Otwieram więc drzwi. I obraz godny pędzla Hogarta widzę przed sobą. Kilkanaście osób różnego wieku i różnej płci w nocnym stroju, czyli raczej rozstroju, w szlafmycach, pantoflach, świece w rękach, a gdzieniegdzie i kij, blade i drżące z gniewu i trwogi, wlepiało we mnie wytrzeszczone oczy. Nie tracę czasu i jak Bonaparte, 18 Brumea, do rady 500 wstępuję do sieni.
I
odzywam się grzmiącym wprawdzie głosem, ale mało co lepszą niemczyzną, jak przed chwilą mój Onufry. Idę do komendanta placu oznajmić, że w tym domu napadnięto kwaterę oficerów sztabu cesarskiego. Rzuciłem, spuściłem pałasz po ostrogach, szeregi się rozstąpiły, a ja z brzękiem i szczękiem triumfalnie zszedłem ze schodów. W rzeczy samej chciałem uprzedzić komendanta. Nie zastałem go. Czekałem... Chodziłem, sam nie wiedząc, co robić. Nareszcie po godzinie czasu wróciłem do domu. Wszystko było cicho. Nazajutrz postawiono nam kawę. Nie spieszyliśmy się do niej. Spojrzeliśmy po sobie. Jeden zagwizdał, drugi zaśpiewał. Jeden powąchał, drugi... skosztował? A ba! Wymówiliśmy razem.
I kawa spożytą została.
Niespokojny jednak idę do generała Błeszyńskiego, adiutanta króla Saskiego, dawnego znajomego, a niegdyś i sąsiada rodziców moich. Zwierzam mu całe zdarzenie i proszę o radę. Generał słuchał mnie i golił się razem, podstrugując sobie wąsiki z najsumienniejszą precyzją.
I podług potrzeby wykrzywiając twarz, nadymając policzki albo wypychając językiem wierzchnią wargę.
Puszczał przez zęby przerywane słowa.
Źle, bardzo źle. Nie ma co żartować. Skarga może łatwo dojść do króla, król odda cesarzowi. Cesarz jest dla króla nadmiarę uprzejmy i gdzie idzie o karność wojska dla winnych bez litości.
Ależ ja, rzekłem, nie wykroczyłem przeciw karności.
Mówił dalej generał, macając sobie brodę.
Czy jeszcze gdzie nie zostawił siwego włoska?
Zapewne nie wykroczyłeś, ale ogólnie armii jest przykazane dobrze obchodzić się z mieszkańcami, a sam przyznasz, że twój służący...
Bronił się?
Tak, zapewne bronił się. Rzekł generał i złożył brzytwę. Ale pod armatami nieprzyjacielskimi nie ma czasu procesu wytaczać. Dla przykładu wiele się czyni.
Właśnie niedawno z powodu zażalenia poddanego na ręce króla cesarz kazał jednego oficera z kontroli wykreślić. Radzę ci zatem załagódź tę sprawę.
Ta, załagódź, rzekłem do siebie wychodząc, mniej spokojny niż byłem przychodząc. Co ja mogę dać temu oberżyście? Chyba buzi z jednej i z drugiej strony. Pieniędzy nie mam. Komuż kiedy mogła przyjść myśl szukać u mnie pieniędzy? W Dreźnie musiałem kupić 3 konie, kulbaki, juki, broń, sprawić mundur z haftowanym kołnierzem. Musiałem i witać się z kolegami 11. pułku ułanów i 5. strzelców konnych, w których pułkach dawniej służyłem, a w pułkach oficerów niemało. Słowem, byłem w swoim normalnym stanie, to jest stanie golizny. Nareszcie jak przystąpić do zgody z oberżystą? Na szpajscetlu jego pafii nie ma. Bóg wie, jakby ją taksował.
Jednak nie ma co żartować, mówił generał.
I prawda, w Saksonii do króla zawsze niedaleko, a królowi teraz do cesarza nawet za blisko. Jedno słowo i dosyć. Ja wiem, że cesarz wymierzyć może karę jedynie przez uprzejmość dla króla, ale diabli z tej uprzejmości, jeżeli ma być moim kosztem i wszystko przez to nieszczęsne, a walże, ale jakże nie walić? Mościa dobrodziejko.
3 po 3. Pamiętniki Aleksandra hrabiego Fredry. Wspomnienie drugie. Sąd.
Były to dobre czasy w tym Lublinie. Generał Kamieniecki komenderował dywizją. Miał miłą, godną żonę i miłe, lube pasierbice, pannę Pelagię i pannę Aniele Trębickie.
Pułkownik Nowicki, szef sztabu, przyjaciel domu i wesołego życia, nominował do sądów wojskowych po największej części oficerów, których towarzystwo mogło warszawiankom znośnymi uczynić zimowe lubelskie wieczory.
Zostałem raporterem sądu wtórego, bo dobrze tańcowałem. Zostałem więc raporterem, ale w sądzie wtórym, zatem w jedynej sprawie, którą sąd po karnawale osądził, powtarzałem tylko pytania sądu pierwszego. Może ktoś mędrszy byłby umiał dać inny obrót rzeczy, ale jeżeli nie byłem mądry, mniej jeszcze bez wątpienia był nim ten, co 17-letniego chłopca nominował raporterem. Prawda, żem zasięgnął rady, ale to wszystko było małej wartości. Nasze sądy w owym czasie były prawdziwie zgrozą. Prawa francuskie, wykute dla długimi wojnami rozhukanego żołnierstwa, nie mogły być stosowane dla młodej, na paskach jeszcze prawie postępującej armii. Jako raporter nie wotowałem w sądzie. Bogu dzięki. A jednak przykre to dla mnie wspomnienie.
Kapral 13. pułku piechoty stojącego w Zamościu wyszedł w nocy z 8 żołnierzami na łówkę kartofli.
Wracając koło karczmy, pociągnięci wonią anyżu, pukają do drzwi. A gdy Żyd nie głupi, otworzyć nie chciał...
Odbijają okiennice, siekierą włażą przez okno, piją do woli.
A na końcu, tu sęk, żądają pieniędzy. Dostało się każdemu, dobrze pamiętam, po 5 złotych groszy kilka.
Oskarżeni o kradzież z wyłamaniem zamknięcia, czyli, mówiąc po polsku, o rabunek, stanęli przed sądem. Winę kaprala powiększała ta okoliczność, że był zbiegiem rosyjskim. Nie można go było za nowego żołnierza uważać, że podkomendnych namówił do marudy, że nareszcie postawił jednego na straży, nim się do karczmy zbliżył, co dowodziło wcześniej z namysłem chwycone przedsięwzięcie.
Na jego zaś uniewinnienie można było powiedzieć, że wyszedł z wojska rosyjskiego, gdzie złodziejstwo jest 5. żywiołem, że był przesiąknięty, żeby się tak wyrazić, innym pojęciem cudzej własności, zwłaszcza kartofli, niż to, jakiego teraz od niego wymagano. A nie widząc w wojsku polskim pałek, nie mógł wierzyć o karze śmierci.
Mnie jeszcze winnymi byli współoskarżeni młodzi ludzie, nowi żołnierze z równie pustym najczęściej żołądkiem, jak i kieszenią, bo płaca rzadko kiedy kapnęła.
Dlatego też nielegalne wycieczki za żywnością bywały karane tylko na zaskarżenie uszkodzonego. Patrzano przez szpary, a każdy jak ów dzban nosił wodę, póki ucha stanęło.
– Książę Józef potwierdził wyrok sądów wojskowych lubelskich w sprawie żołnierzy 13. Pułku Piechoty.
Nie spałem całą noc, trawiony dreszczem i gorączką na przemian. Rano wziąłem na siebie wielki mundur, na głowę czapkę z kitą i udałem się z wyrokiem do uwięzionych winowajców. Więzienie, gdzie musiałem wstąpić, było takie, jakie sobie młodzież czytająca romanse zwykle wystawia. W części zachowanej opustoszałego jezuickiego klasztoru, po ciemnych schodach, raczej szczątkach schodów między murami czarnymi wiekiem a mokrymi wilgocią, wszedłem do korytarza, gdzie ni okien, ni stropu, a światło wciskało się tylko dziurami o dwa piętra wyższego dachu. W głębi korytarza, w izbie sklepionej, silnymi kratami opatrzonej, stał na środku stół, na stole krucyfiks. Przy drzwiach dwóch grenadierów cicho usunęło w krzyż sparte karabiny, bo i ja cicho postępowałem ku nim, jak gdybym się bał kogo obudzić. Jak gdybym chciał stłumić złowieszczy odgłos moich kroków. W alkierzu na tapczanie siedział więzień.
Głowa na piersi zwieszona, ręce na kolanach złożone.
Obok niego kapucyn. Wstali obadwa. Mnie głosu zabrakło, ale i w całym gmachu jakby wszelki ruch zastygł. Życie cofnęło się w serca. Postawy były jak z kamienia. Przynoszę ci wyrok sądu. Odezwałem się nareszcie i lubo cicho przemówiłem. Głos mój tak przykro się rozległ, że groźnie w koło spojrzałem, jak gdybym chciał milczenie nakazać. Przynoszę ci wyrok sądu, powtórzyłem.
Wiem, panie poruczniku. Ale cóż ja tak wielkiego zrobiłem? Zlituj się nad mną. Ratuj mnie.
Ukląkł. Objął moje kolano i zaczął głośno płakać. Nie lękaj się, rzekłem. Dostaniesz pardon na placu. Jesteś na śmierć skazany. Potem rozwinąłem długi wyrok i tylko potwierdzenie ministra wojny przeczytałem. Przeczytałem prędko i kazałem mu przynieść wódki. Stamtąd poszedłem do wąskiej, długiej izby na drugim końcu korytarza, gdzie od kilku miesięcy reszta winowajców czekała wyroku. Tam z wybladłych i zarośniętych twarzy wytrzeszczone oczy wlepiły się we mnie, jakby własny słuch wyprzedzić chciały. Przeczytałem 8 lat więzienia w kajdanach. Jeden tylko jęk odpowiedział. Jęk głęboki, przeciągły, którego nie zapomnę, póki żyć będę. Nazajutrz na placu przed kapucynami, tam gdzie teraz plac Komisji Wojewódzkiej, czyli raczej niestety guberskiej, odczytałem raz jeszcze wyrok z konia wobec oddziałów z różnych pułków zgromadzonych na tę okropną uroczystość. A gdy konia zwróciłem, huknęły wystrzały jakby jeden.
Wyrok został spełniony.
Głodny za kartofle, biedny za 5 złotych. Śmierć, więzienie, konieczność wyparta z biegiem okoliczności. Okoliczności zatem jak kostki, jak padną taka liczba. Ale kostkami gracz ciska, a okolicznościami niewiadoma ręka. I dopiero wtedy dowiadujemy się o grze, kiedy już za nią płacić trzeba? Drugiego dnia po tej wyprawie byłem blady, nic nie jadłem. Trzeciego byłem smutny, nic nie jadłem. A czwartego wieczór grałem u generałowej Kamienieckiej w pantofle, Jakubka i ciuciu babkę.
Aleksandra Hrabiego Fredry, wspomnień, część trzecia. Klacz angielska.
Księżna generałowa Czartoryska wyjeżdżała z Warszawy do Puław. Całe jej towarzystwo odprowadzało ją do Wilanowa.
Mężczyźni, po największej części wojskowi, konno. Staś i Artur Potoccy, Franciszek Morawski,
Skrzynecki, Krukowiecki, książę Konstanty Czartoryski, Raczyński Edward i Atanazy, Kicki, książę Sułkowski, Rożniecki, Maksymilian Fredro i wielu innych.
Byłem wówczas w Warszawie na urlopie. Swoich koni nie miałem. Mój brat Maksymilian dał mi więc...
Klacz angielską.
Bodajby była, nigdy polskiego owsa nie jadła. Nim jeszcze pojazdy ruszyły, ja, a raczej klacz moja...
Już wpadła między przekupki pod Świętym Krzyżem.
Gracko rozbiłem babski czworobok, nie ma co mówić. Krzyk, gwałt, kozły na prawo i na lewo... Ale byłbym w końcu i siebie rozbił, gdyby jakiś przechodzący ułan nie był wariatkę zatrzymał. Złowieszczy to był znak. Trzeba było w domu zostać. Jednak pojechałem. Przez łazienki aż do Szolca szło nie bardzo gładko, ale przynajmniej uczciwie. Mojej Angielki...
Grzbiet zgarbiony, uszy po sobie położone, szyja ciągle pracująca, jak gdyby przedłużyć się chciała.
Oznajmiały niejaką wewnętrzną niespokojność, która powoli i mnie się udzielać zaczęła. A wtem nie z tego, nie z owego...
Jak się nie kopnie, strzała, wiatr!
Trzymam! Ciągnę, szarpie, a widząc, że wszystko nadaremnie, pochylam się naprzód i szarpie jej cugle. Udaję, że to nie idzie tak, jak chcę, że się nie spieszę, ale próżne udawanie. Nikt, kogo koń unosi, nie zwiedzie drugich, że dobrowolnie pędzi. Jeno się spojrzy na jego w tył podaną głowę, w tył podane łokcie, ruch ciała nierówny, oczy ciekawie patrzące, co tam będzie na drodze, czego spodziewać się należy, skoku albo dwakroć niebezpieczniejszego zatrzymania w miejscu. Jeno się spojrzy i mówię, a łatwo poznasz, że bezwładne indywiduum jest igrzyskiem szalonego losu alias...
Szkapy.
Poznano pewnie i moje mimowolne wyścigi. Ale cóż robić? Pędzę. Fary znowy, konnica z drogi, karety z drogi. A kiedy już wyminąłem wszystko, co się ruszało, moja...
Lady zatrzymała się.
A ja na niej. Jechałem kawał drogi naprzód całego konwoju. Jak kozak, co niegdyś w niebieskim kontusiku przodował sześciokonnej karecie Siemianowskiego, starosty Korabiowskiego z koniuszek na sumę dorudek. Jechałem powoli i po trosze klołem, a po trosze poprawiałem, co mi się naruszyło w mym nagłym marszu. Ale to nie koniec. Ledwie pierwszy pojazd równał się ze mną, moja...
Angielka znowu w nogi? I znowu stanęła.
Tak pędząc i stając jakby przy kalwaryjskich stacjach, dojechałem przecie do Wilanowa, gdzie zsiadłem czym prędzej, aby do Puław nie zajechać.
Generał Rożniecki, inspektor kawalerii.
Którego baliśmy się podówczas, jak się później bano wielkiego księcia, albo jak się boi diabeł święconej wody, zbliżył się do mnie i zapytał...
Cóż to, wać pan za sztuki pokazywałeś?
Nie mogłem konia zatrzymać, odrzekłem cienkim głosem.
Nie trzeba tego mówić, zawołał generał i postawił marsa, w którym był mocniejszy niż w czymkolwiek innym. Oficer kawalerii powinien być zawsze panem swego konia. Inaczej, koń oficerem, a oficer staje się koniem.
Na ten komplement pomyślałem sobie i nie jedno, ale nic nie powiedziałem. Bo inne myśleć, a inne mówić, rzekłby świętej pamięci wojewoda podolski mój antenat. Wróciłem do Warszawy z dłuższym nosem niż wyjechałem.
Ale dlaczego? Dlaczego?
Bo mnie koń nosił! Bo mnie koń nosił! Bo mnie koń nie nosił!
Było to słuchowisko 3x3. Scenariusz na podstawie pamiętnika z kampanii napoleońskiej Aleksandra Hrabiego-Fredry. Wystąpili Tomasz Bielawiec, Wojciech Rusin, Marcin Sanakiewicz i jako lektor Jarosław Zoń. Scenariusz i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin, rok 2023.